zrealizował, że w niedzielę nie pracujemy. Gdyby ktoś tam chciał z tymi dawkami elektrycznymi zrobić coś, to raczej dzisiaj nie. Od razu mówię, dziękujemy.
Dzisiaj chcemy się pochylić nad jednością, którą chcemy wydawać w naszych małżeństwach od strony duchowej. W zasadzie mieliśmy taką troszeczkę trudność, żeby to tak całkowicie wyodrębnić i oddzielić, bo na pewno sami też czuliście to, że pewne rzeczy się bardzo mocno łączą. Więc właśnie to jest potwierdzenie na to, że człowiek jest całością. Natomiast na względów takich naukowych troszeczkę staraliśmy się to oddzielić. I myślę, że dla tej sfery duchowej najważniejsze jest to, aby sobie uświadomić i przyjąć to za prawdę, za fakt, że bez czerpania ze źródła miłości, jakim jest Bóg, po prostu sami sobie nie damy rady. Nawet jeżeli mamy najszczersze i najlepsze chęci i wkładamy ogromny wysiłek w to, aby w prawidłowy, dobry sposób obdarzać miłością swojego męża, swoją żonę, to po prostu nasze siły w pewnym momencie się skończą. Dlatego potrzebujemy Pana Boga. Bez Niego po prostu nie damy rady.
Przez całe małżeństwo poznajemy się. Oczywiście na początku bardziej intensywnie. Po wielu latach mamy już przeświadczenie, że znamy tą osobę. Chociaż ja tak naprawdę myślę, że poznajemy całe życie i my mamy takie przekonanie, że nasza duchowość jest inna. Mimo tego, że wspólnie odnaleźliśmy taką duchowość właśnie ignacjańską, czyli jednak kontemplację, jednak ciszę, to zauważamy, że obszary naszej duchowości takiej codziennej wyglądają inaczej. I przypominam o akceptacji inności współmałżonka, również tutaj, jeżeli chodzi o przeżywanie relacji z Panem Bogiem, będzie ona potrzebna. To nie jest tak, że współmałżonek musi przeżywać tę relację i dbać o tę relację tak samo jak ja. Oczywiście my mówimy o swoich pragnieniach, mówimy, czego potrzebujemy, jak byśmy chcieli. Mówimy to na głos. Jeżeli druga strona nie ma nic przeciwko, a nawet jeżeli ją to kosztuje, to również może współtowarzyszyć w przeżywaniu relacji z Panem Bogiem w taki, a nie inny sposób. Ja na przykład nie mam tak, że potrafię modlić się na głos, słuchać kogoś, jak się modli i jeszcze na przykład w tym samym czasie dzieje coś innego. Jestem mężczyzną. Jedną rzecz chcę robić jak najlepiej, w związku z tym nie odnajduję się w tak zwanej modlitwie równoczesnej. Natomiast jak najbardziej odpowiada mi czas właśnie kontemplacji, czas wyciszenia. Kasia w pewnym momencie naszego małżeństwa wyjeżdżała na spotkania grupy modlitewnej, gdzie uwielbiano śpiewem, podnoszono ręce. Ja może troszeczkę z takiej racji też zawodowej miałem obawy przed tego typu zachowaniami. Być może jestem powściągliwy, ale wcale to nie oznacza, że jest gorzej, że nie mam tej relacji, albo że moja duchowość jest nieprawidłowa. Jest po prostu inna. I tą inność właśnie chcemy dzisiaj zaakceptować we współmałżonku, a jeżeli możemy, pomóc mu w przeżywaniu właśnie w taki sposób, jak tego potrzebuje.
Baczcie, niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łożenie z karami, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi sam Bóg. Myślę, że święty Paweł bardzo konkretnie tutaj mówi o świętości właśnie małżeństwa. Tak troszeczkę chciałabym się odnieść do tej rzeczywistości, w której święty Paweł te słowa wypowiedział, później one zostały zapisane. To znaczy mówi do Żydów, czyli ludzi, którzy mają poukładane układane zupełnie tak, że w rodzinie, w małżeństwie najważniejszy jest ojciec. Mężczyzna, który odpowiada za tę rodzinę, podejmuje decyzję. I w zasadzie wszyscy inni członkowie rodziny, czyli żona, dzieci, rodzice, są traktowani jako osoby, które mają służyć, które mają być poddane. Natomiast święty Paweł właśnie wywraca to myślenie tamtejszych ludzi i mówi o tym, że na równi kobieta i mężczyzna, czyli te osoby, które tworzą małżeństwo, mają być obdarzeni czcią, czyli takim szacunkiem, który należy się samemu Bogu. Oczywiście święty Paweł mówi o małżeństwie sakramentalnym, to było oczywiste. Natomiast myślę, że to też jest bardzo istotne, żebyśmy sobie uświadomili tą prawdę, że poprzez ten sakrament małżeństwa, to co mówiliśmy wcześniej, że mamy odzwierciedlać samą miłość Boga, która jest w Trójcy Świętej, jesteśmy tak samo godni szacunku, godni czci, przede wszystkim od siebie nawzajem, tak? Ale też, żebyśmy potrafili właśnie patrzeć na inne małżeństwa sakramentalne w tym kontekście. To jest coś świętego, to jest coś niespotykanego, nieskalanego, tak jak tutaj pisze święty Paweł. I każde działanie, każde myślenie przeciwko nierozerwalności małżeństwa, czyli tak jak tutaj pisze święty Paweł o tych rozpustnikach, cudzołożnikach, będą osądzeni z tego. To jest niesamowita prawda, niesamowita też taka godność, która wynika właśnie z sakramentu małżeństwa, ale to też nam pokazuje, że Bóg jest z nami, On chce być z nami.
Mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, że Pan Bóg stworzył nas i powiedział, że jesteśmy bardzo dobrze. Czyli w naturze jesteśmy do Niego w niektórych cechach podobni do Niego. Jeżeli jesteśmy podobni, to też możemy być pięknymi narzędziami w Jego rękach. I czasem jest tak, że takie przysłowie chyba jest, jak trwoga to do Boga. I czasem jest właśnie tak, że dopiero wtedy, kiedy się dzieje coś nie tak, kiedy nie jest ok, wtedy jakoś tak zwracamy się bardziej, może żarliwie, właśnie do Pana Boga z prośbą o pomoc. Natomiast jestem przekonany o tym, że małżonkowie na co dzień mogą czerpać właśnie z łask wynikających z sakramentu małżeństwa. I często też słyszymy, że jeżeli Pan Bóg tego nie uleczy, to nikt nie jest w stanie podołać. I to jest prawda. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg działa poprzez również inne osoby, również współmałżonka. A więc posłuchajmy współmałżonka, bo w nim jest Pan Bóg. Posłuchajmy osób innych, którzy również będą służyli swoją wiedzą, doświadczeniem w pomocy nam w trudnościach. A więc łaska buduje na naturze. Często mamy takie pomysły, Panie Boże, pomysły, oczekiwania, Panie Boże, żeby stał się cud. W ogóle jak małżonkowie klękają do modlitwy właśnie w tych trudnych momentach, no to mniej więcej to może tak wyglądać, Panie Boże, jak mi dałeś takiego męża, to daj mi teraz z nim wytrzymać. Więc to tak może wyglądać takie wołanie już w rozpaczy o właśnie ingerencję Pana Boga w naszą wolną wolę. Oczywiście On tego nie robi w żaden sposób. A więc oczywiście mamy prawo zwracać się do Niego o pomoc i On pomaga, szczególnie jeżeli jest otwarcie też na tego Pana Boga przez współmałżonka. Niemniej jednak często spotykamy osoby, które mówią, jeśli nikt mi nic w życiu nie dał, wszystko to, co mam, to mam właśnie dzięki swojej pracy, swoim wysiłkom, intelektowi. W związku z tym ma takie przekonanie, że tak naprawdę nikt więcej mu nie jest w stanie pomóc. Otóż na pewno jest tak, że jeżeli mamy tą ufność Panu Bogu, możemy jak najbardziej się do niego zwracać i otrzymujemy niesamowite łaski. I takie powiedzenie świętego Augustyna z Hipponi: pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga, jest takim, myślę, że dobrym podsumowaniem tych słów, które powiedziałam. Czyli nasze wysiłki, nasze starania o to, żeby rozwiązać trudną sytuację, ażeby pójść do przodu, pójść dalej, o to, ażeby planować, o to, żeby przewidywać skutki naszych działań, zachowań. To wszystko mamy robić. To nie jest tak, że osoba, która na przykład straci pracę, leży w łóżeczku i modli się: Panie Boże, żeby teraz zapukał do mnie pracodawca, ja mu wtedy otworzę, on powie: Kacperku, stań z tego łóżka, masz 5000 netto na rękę, czy zechcesz u mnie pracować? Czasem mamy takie wrażenie, że właśnie tak to się odbywa, że my czekamy na taką ingerencję Pana Boga w postaci takiego cudu. Albo inna sytuacja: Panie Boże, dlaczego jeszcze nigdy nie wygrałem w totolotka? A Pan Bóg mówi: a wypełniłeś kupo? No więc to czasami tak bywa w naszym życiu, że my byśmy chcieli tych cudów, ale z naszej strony tak bardzo mało wysiłku w tym kierunku, żeby właśnie ta łaska mogła budować na tej naturze. I takie drugie powiedzenie benedyktynów: ora et labora, czyli módl się i pracuj. Ten Pan Bóg w tej hierarchii wartości, którą pokazywaliśmy pierwszego dnia, był na samej górze. Ale zdarza nam się, że tą hierarchię pokazujemy w ogóle bez Pana Boga na samej górze. Po to, żeby prowokować pytania: gdzie ten Pan Bóg? No przecież jesteśmy w Kościele, to jednak ten Pan Bóg jest ważny. I my wtedy pokazujemy, że ten Pan Bóg ma być na każdym piętrze tej hierarchii wartości. Czyli głównie wtedy, kiedy jesteśmy ze współmałżonkiem, bo to Jemu ślubujemy miłość. Potem, wtedy, kiedy jesteśmy z dziećmi, tam również jest przestrzeń dla łask Pana Boga. Wtedy, kiedy pracujemy, no wystarczą czasami akty strzeliste wtedy, tak? Panie Boże, zrób coś takiego, żeby szef jednak nie był zły na mnie, bo coś mi nie wyszło w tej pracy na przykład. Takie akty strzeliste i pamięć o tym, że sam może nie dam rady, ale jeżeli Pan Bóg zechce mi pobłogosławić, to na pewno rozwiąże tą trudną sytuację. I na każdym następnym piętrze, łącznie z naszym wypoczynkiem, odpoczynkiem czy realizacją własnych pragnień, hobby czy innego czasu wolnego, tam wszędzie może i powinien być Pan Bóg. To jest nasza duchowość i duchowość nasza indywidualna będzie się przekładała na duchowość naszej jedności małżeństwa. To jest duchowość, która pielęgnowana idzie w parze oczywiście z miłością i wszystkimi cechami małżeństwa.
Modlitwa. Na pewno jest dobrym rozwiązaniem to, że od momentu ślubu przestaje się bezpośrednio z Panem Bogiem kontaktować, czyli ja jako konkretna osoba, bo ta relacja jest bardzo ważna. No, pamiętajmy też o tym, że przyjdzie taki moment prawdopodobnie, że tutaj na tej ziemi też zostaniemy sami, czyli nasz współmałżonek może odejść, tak? Więc ta nasza relacja z Panem Bogiem indywidualna, ona jest fundamentalna. Natomiast no, zachęcamy też do naszej wspólnej modlitwy, żebyśmy my jako małżeństwo stawali przed Panem Bogiem. I to przyjmować może różne formy, tak jak Michał wspomniał, w zależności też od naszej pobożności, od naszej tej duchowości, jak to potrzebujemy. Nie zawsze się udaje, żeby wspólnie spotkać się przed Panem Bogiem każdego dnia, ale można sobie określić jakiś dzień konkretny w tygodniu. To też nie musi być akurat na przykład niedziela. Może być to jakiś dzień w tygodniu, gdzie wiemy w rozpisce, że jest luźniej, tak? Że mamy mniej jakichś tam obowiązków, będziemy mniej zmęczeni. To też nie musi być koniecznie wieczorna modlitwa, kiedy już jesteśmy padnięci po całym dniu. Ale możemy właśnie się umówić, że nie wiem, jakiegoś konkretnego dnia wstajemy 5-10 minut wcześniej, żeby właśnie spotkać się jako konkretna para małżeńska z Panem Bogiem na modlitwie. Tutaj też ważne jest to, żeby właśnie modlitwę małżeńską w pewnym etapie naszego życia, czyli wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, nie zamienić tylko na modlitwę rodzinną. Czyli no jeżeli są dzieci, to dochodzą dodatkowe obowiązki i również w tym spotkaniu z Panem Bogiem. Czyli modlitwa nasza rodzinna to jest jeszcze coś innego. To jest kolejny element. Natomiast dla mnie bardzo ważne było to, jak sobie uświadomiłam, że od dnia ślubu jest konkretna osoba, która teraz codziennie się za mnie będzie modlić. To jest mój mąż. To jest to zobowiązanie, które też sobie dajemy właśnie w przysiędze małżeńskiej, odpowiedzialności za siebie nawzajem. Nie tylko tej odpowiedzialności codziennej, ale właśnie odpowiedzialności przed samym Panem Bogiem. W zasadzie ja to mam tak, bo mam problemy zawsze ze wstawaniem rano. Zawsze mi się wydarzy, że za krótko śpię. Ale gdy otwieram oczy, to pierwsza myśl jest taka, Panie Boże, fajnie, że się obudziłam. Natomiast druga myśl jest taka, Panie Boże, pomóż mi, abym w dzisiejszym dniu tak funkcjonowała, żeby mój mąż czuł się kochany. I myślę, że może to są proste słowa, albo zbyt proste myślenie, ale to jest coś chyba bardzo ważnego, tak? Czyli ta pomoc Boga nam jest potrzebna tym, abyśmy właśnie potrafili kochać tą najważniejszą osobę, która jest przy nas, za naszego męża, za naszą żonę. To przeakcentowanie też właśnie, że nie myślę o sobie, czyli właśnie, żeby mój mąż mnie kochał odpowiednio, żebym czuła się dobrze, ale właśnie w drugą stronę, czyli ten kierunek obdarowany jest tutaj bardzo istotny.
Wspólna Eucharystia. Mamy takie doświadczenie, że byliśmy swego czasu osobno na Eucharystii. To były nasze początki, wtedy, kiedy było czasem dużo emocji. I rzeczywiście były takie sytuacje, że ktoś się ociągał, ktoś nie słuchał współmałżonka. W związku z tym tak to wychodziło, że pojedyncze razy, ale zdarzyło się. Wtedy nie było ok, jeżeli chodzi o moje uczucia. W związku z tym nie wyobrażam sobie dzisiaj niedzieli, ale też świętowania bez wspólnego uczestnictwa w Eucharystii. To przecież uczta. Trudno, żebyśmy my jako małżeństwo nie byli tam razem. Takie pragnienie chyba małżonków czasem jest, żeby właśnie wejść też razem do nieba. I to pragnienie, no, marzyć można, tak jak mówiłem, więc myślę, że to pragnienie też może być dla niektórych bardzo dużą łaską. Jeżeli chodzi o rekolekcje, o czas modlitwy, to zobaczcie, kochani, mamy jedyne zezwolenie, które jest zapisane w Piśmie Świętym, że małżonkowie mogą oddalić się od siebie na czas modlitwy. Czyli mamy zezwolenie na przeżywanie indywidualnej relacji z Panem Bogiem. I akurat rekolekcje w naszym wydaniu, szczególnie na początku, tam gdzie jeszcze były małe dzieci, wyglądały w ten sposób, że Kasia zostawała z dziećmi, ja jechałem na tydzień rekolekcji ignacjańskich, ja wracałem, Kasia wyjeżdżała, ja zostawałem z dziećmi. To miało niesamowite przełożenie na to, jak inaczej funkcjonowaliśmy. Zarówno ta osoba, która mogła przeżywać w spokoju relacje z Panem Bogiem i zadbać o właśnie tą swoją duchowość, jak i również ta osoba, która zostawała z dziećmi. Ja mówię, to były też dla tej osoby rekolekcje. Trochę inne, trochę z pieluchami, trochę z walką, tak powiem, przy karmieniu, troszkę z ogarnięciem odzieży na spacery. Ja wiem, że czasami panowie nie do końca, że tak powiem, wiedzą, jak ma wyglądać ten ubiór tego dziecka, ale kiedyś mi pomogła taka położna i powiedziała, żeby ubrać dziecko mniej więcej tak, jak ja sam siebie ubieram, bo jak czasami widzimy dzieci w wózeczkach, oczywiście śpioszkach, jeszcze w sweterku, przykryte kocem, na to jeszcze plandeka, znaczy taka ta górna wierzchnie pokrycie przeciwdeszczowe, no i na dworze plus 30 tylko w rękawku, no to mówi, że to tak nie. Więc od tego momentu rzeczywiście łatwiej mi było z dzieckiem wyjść na spacer. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie nastawiony, bo coraz więcej tatusiów widzę ze swoimi dziećmi na spacerach. To już nie jest coś takiego, co wstyd. Czasami słyszę, że właśnie szczególnie na obrzeżach miast, że to wyjść z wózkiem i z dzieckiem mężczyzna, to nie okej. Jak najbardziej okej. Więc taki czas wspólnego bycia jak najbardziej, ale też czas modlitwy indywidualnej, czas wtedy, kiedy możemy być sam na sam z Panem Bogiem. Oczywiście to też nie może być tak. Kiedyś pamiętam taką parę pani, tak troszeczkę taka smutna, ja się pytam, no co się dzieje? No wie Pan co, bo mój mąż na przykład wczoraj mówi, idę odmawiać grewiecz. Ja mówię, to pięknie, no Pani świętego męża. Zaczął się Pani smuci. No tak, bo ja go zapytałam, wie Pan, kiedy mi pomoże wykąpać trójkę dzieci? A on powiedział, że nie wie. No tak, więc mamy tą sytuację, o której wspominałem, że ten Pan Bóg jest również wtedy, kiedy kąpiemy dzieci. Nie trzeba go szukać w wiarze. To jest nasze powołanie małżonków do bycia małżonkami i rodzicami, a więc we wszystkich naszych powinnościach małżeńskich i rodzicielskich jest tam Pan Bóg. Gdybyśmy byli powołani do kontemplacji, do modlitwy nieustannej, do adoracji nieustannej, to byśmy pewnie znaleźli się w zakonach, czy ewentualnie powołaniu kapłańskim, diecezjalnym. A więc jeżeli wybraliśmy drogę małżonków, to wygląda inaczej nasza modlitwa. Modlitwa poprzez naszą pracę. I wspólnota, jak najbardziej bardzo ważna dla małżonków, daje, można by powiedzieć, taką dodatkową siłę. Bycie we wspólnocie między małżeństwami, między osobami, które również dbają o relacje, ale też które przeżywają właśnie podobne trudności, czy to w małżeństwie, czy to właśnie w wychowaniu dzieci, ta wspólnota daje wtedy taką siłę, to wszyscy my podobnie mamy i podobne możemy rozwiązania również, czy z doświadczeń właśnie innych małżeństw czerpać. Także zachęcamy jak najbardziej do bycia we wspólnocie, ale zaznaczam, że taką pierwszą podstawową wspólnotą jest nasz domowy kościół, jak to się mówi popularnie. Tutaj nie chodzi mi o wspólnotę, bo wiemy, że taka też istnieje o takiej nazwie, ale mi chodzi o właśnie naszą najmniejszą, podstawową jednostkę, wspólnotę, czyli rodzinę. I jeżeli tutaj będziemy dbali o tą wspólnotę i w tej wspólnocie się spotykali i w tej wspólnocie się modlili, to jak najbardziej nie tylko idąc do innych osób, będziemy tymi biorcami, nie będziemy tylko i wyłącznie czerpali od innych, ale też będziemy mogli dać im, dać od siebie, podzielić się swoim świadectwem.
Jeszcze chciałam powiedzieć do tego, co Michał powiedział, o tym modlitwie właśnie takiej w codzienności, że wszystko zaczyna się w naszym sercu. To znaczy tak, możemy pięknie wykonywać nasze wszystkie obowiązki domowe, małżeńskie, związane z rodzicielstwem, ale właśnie traktować to jako obowiązek. Natomiast jeżeli w naszym sercu powstaje myśl, że robię to z miłości właśnie do mojego męża, robię to z miłości do moich dzieci, to całkowicie inaczej to będzie traktowane na tym ostatecznym rozliczeniu. Czasami bardzo trudno nam podejmować te obowiązki. Właśnie robimy to tylko dlatego, bo trzeba. Natomiast myślę, że przestawienie tego akcentu może nam bardzo pomóc. Ja miałam taki etap w naszym małżeństwie, gdzieś tam na początku, gdzie w zasadzie te wszystkie obowiązki domowe bardzo nie lubiłam robić w stylu zmywania naczyń, sprzątanie, gotowanie. I przez długi czas robiłam to z taką w środku ogromną złością. Takie myśli różne przychodziły mi do głowy w stylu, dlaczego mam to robić. No właśnie, czy to jakaś kara, dlaczego mój mąż tego nie robi. I w pewnym momencie właśnie sobie uświadomiłam, że tak, no, sytuacja nie zmieni, tak to ktoś musi zrobić, tak? No, ustaliliśmy gdzieś tam w naszych rozmowach, że względem na to, że ja zajmuję się właśnie pracą w domu, a mój mąż zarobkową, no to muszę to zrobić, tak? No i teraz co zrobić w sobie, w swoim sercu, żeby to troszeczkę się zmieniło? No i właśnie podejmując to zmywanie, to gotowanie, wzbudzałam w sobie intencje. To znaczy mówiłam sobie, Panie Boże, robię to z miłości do mojego męża. Robię to z miłości do moich dzieci. I wcale nie stało się tak, że teraz powiedziałam to, że trzeba być. Ale widzę sens tego, tak? Widzę, że mam przeświadczenie, że jeżeli to robię właśnie z miłości, to to ma znaczenie. I powiem, że to jest coś takiego właśnie, co nas ubogaca, co nas rozwija. W tym umiejętności właśnie obdarowywania miłością drugą osobę. Bo miłość to nie jest tylko to, co przyjemne, tak? To, co nam odpowiada. To, co sobie wybierzemy, że no ja to lubię robić, to ja będę robić to w naszym małżeństwie. Nie. Jest wiele takich rzeczy, które będziemy musieli zrobić z zaciśniętymi zębami. Ale ważne jest właśnie to, co mamy w swoim sercu.
Pierwszy autorski hymn pochwalny mojej żony to był O piękna moja zmywarko.
To tak dopowiem o tej zmywarce, że był taki czas właśnie, gdzie chodziłam za moim mężem i właśnie mówiłam, kochany, fajny mąż, by taka zmywarka w naszym domu się pojawiła. Pokazywałam przykłady gdzieś tam na zewnątrz, że popatrz, ci już mają zmywarkę, ci też mają zmywarkę. A mój mąż chodził i racjonalnie mi argumentował, że nie ma gdzie i w zasadzie nie ma jak i po co, kto się będzie tłumaczył.
Wtedy mi wzrastała mi chęć zmywania, jak tak słyszałem właśnie.
Tylko, że właśnie zdarzam się teraz tylko na tydzień, więc... No i tak było. No, no nie wiem, nawet to chyba kilka lat trwało, że tak chodziłam. No i w pewnym momencie takiego rzuciłam focha, jak to kobiety potrafią, tak i się obrażyłam, no dobra, jak nie chcesz te zmywarki, to nie. No i masz wtedy wszystko, w zasadzie no to można pomyśleć o tej zmywarce, nie? Tak, czy byś chciała, żeby ona została?
Jakby taki wniosek, że jak coś do czegoś przymuszamy, szczególnie właśnie męża, no to nie jest jego pomysł, w związku z tym nie zapali się do tego, a jak już odpuścimy, to wtedy jest łatwiej, bo on wtedy myśli, że on to sam wymyślił i wtedy się zapala do tego pomysłu.
Sobie tak wtedy pomyślałam, skoro ja zatem tyle czasu chodziłam ci prosiłam, to teraz nie mogę tak bardzo się zgodzić, więc musiałam też trochę za mną pochodzić, że ta zmywarka mogła być kupiona. No i w końcu chyba na 10. rocznicę ślubu stanęła zmywarka w naszym domu. I te hymny pochwalne to tylko nie było na początku, co jakiś czas staję przed moją zmywarką i chwalę tę osobę, która w ogóle wymyśliła to urządzenie i właśnie to takie wspaniałe urządzenie może być. Kolejny taki element, który jest ważny w naszej duchowości, to jest właśnie umiejętność świętowania. To znaczy wspólnego radowania się z jakichś różnych wydarzeń, które są ważne dla nas. To może być ten moment, w którym się poznaliśmy. To może być moment związany z naszymi zaliczynami. Ale myślę, że na przykład moment związany właśnie z rocznicą ślubu jest bardzo istotny. My staramy się właśnie każdą rocznicę ślubu swoją świętować, ale właśnie we dwójkę. To znaczy właśnie tutaj chodzi o to, żebyśmy my jako małżonkowie mogli świętować, mogli się spotkać, mogli się pocieszyć sobą przez ten jakiś tam fragment swojego życia, powspominać pewne rzeczy, nie wiem, ja chyba jako kobieta to lubię takie wspomnienia, prawda, jak to było, a jak to wtedy widziałeś, bo no, okazuje się, że właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, pewne fakty my całkowicie inaczej gdzieś tam widzieliśmy, odczuwaliśmy, przeżywaliśmy. I powiem, że po tych 22 latach to czasami mam wrażenie, że myśmy na dwóch całkowicie innych ślubach byli, tak? Bo każdy inaczej to pamięta. Ale no właśnie to świętowanie, żeby pobyć ze sobą, to wcale nie musi być związane z jakimś dużym wydatkiem, jakimś dużym wyjściem gdzieś tam na zewnątrz. To może być po prostu zwykła kolacja przy świecach w domu przygotowana, przeżyta.
I tak krótko chcemy tylko zaakcentować tą sytuację, o której już troszeczkę wczoraj mówiliśmy, czyli współpraca z Panem Bogiem w zapraszaniu dzieci. To jest też piękny obszar do tego, żebyśmy mieli taką świadomość działania i łask Pana Boga. Zauważcie, kiedyś dzieciątko było zawsze było kojarzone z błogosławieństwem. Wszyscy podziwiali rodziny właśnie, które były hojnie obdarzone tymi dziećmi, a dzisiaj niektórzy mówią, którzy mają większe rodziny, że gdyby nie mieli takiej dużej rodziny, nie wiedzieliby, jak współczucie sąsiadów wygląda. A teraz w związku z taką sytuacją doświadczają tego na co dzień. Więc rzeczywiście troszeczkę się w naszych czasach zmieniło. To nie znaczy, że dziecko przestało być błogosławieństwem. Jak najbardziej jest to współpraca z Panem Bogiem. Bo tylko Pan Bóg zna naszą przyszłość. Tylko Pan Bóg wie, czy to dziecko będzie mogło być obdarzone miłością, czasem i wszystkim tym, co jest mu potrzebne. Wtedy, kiedy z nim współpracujemy, naprawdę dzieci mają piękny wzrost w rodzinie. Czystość małżeńska to nie tylko czystość seksualna, o której troszeczkę wczoraj żeśmy mówili, sygnalizowali. Pamiętamy, że czystość dotyczy myśli, mowy i uczynku. Więc bycie na przykład w jakimś gronie znajomych czy współpracowników to również pole, kiedy możemy mówić o współmałżonku dobrze, kiedy powinniśmy mówić dobrze. Wtedy, kiedy zaczynamy wylewać swoje żale, skarżyć się może na swojego współmałżonka bez właściwie podstawy, bez intencji takiej, że chcemy kochać współmałżonka, wtedy błądzimy. Wtedy zdaje się być zapominane o tym, co przysięgaliśmy współmałżonkowi, że mamy go doprowadzić do Pana Boga. Więc pamiętajmy, że czystość małżeńska jest piękna wtedy, kiedy staramy się być w łasce uświęcającej, kiedy wspólnie idziemy do spowiedzi świętej, kiedy wspólnie możemy przyjąć Pana Jezusa do serca w czasie Eucharystii, wtedy, kiedy klękamy do modlitwy i wtedy, kiedy współżyjemy. Tam wszędzie jest Pan.
I teraz chciałabym przypomnieć o testamencie Pana Jezusa, który zostawił nam w Ewangelii Świętego Jana. To jest testament, który został przekazany apostołom. Pan Jezus mówi: przykazany nowo daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oczywiście to wezwanie do miłości, przykazanie miłości, które nam zostawił Pan Jezus, to jest najważniejsze zadanie dla każdego chrześcijanina. Ale w kontekście małżeństwa myślę, że to jest tak jakby podkreślone na czerwona co najmniej jest dwa razy, jak nie trzy. Właśnie w małżeństwie przede wszystkim jesteśmy wezwani do tego, żeby obdarowywać miłością. Żeby to, ta miłość, która jest pomiędzy nami, była widoczna na zewnątrz. Żeby, jeżeli idziemy ulicą, jako małżeństwo, wcale nie musimy się trzymać za rękę, ale idziemy obok siebie, żeby inni doświadczali właśnie tej miłości. Za każdym razem, jak mamy możliwość, spotykamy się z małżeństwami sakramentalnymi, to doświadczam obecności samego Boga. Naprawdę tak jest. To jest właśnie to doświadczenie tego, co nie widziałem. Oczywiście są znaki też widzialne, to, że się trzymamy za rękę, że się uśmiechamy, że sobie pomagamy i tak dalej. To są rzeczy, które też są istotne. Ale pamiętajmy o tym, że to, co niewidzialne, jest o wiele, no, można powiedzieć, piękniejsze i silniejsze. I to jest to świadectwo, które mamy dawać innym. Przede wszystkim swoim dzieciom. Bo poprzez obserwacje, nasze obecnictwo, nas, rodziców, one będą funkcjonować w świecie. Natomiast to świadectwo też jest ważne na zewnątrz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wiemy, że nie jest tak dobrze i z małżeństwami, z rodzinami. I no, może być tak, że właśnie to świadectwo tylko bycia, trwania w wierności, w miłości małżeńskiej może być dla kogoś bardzo ważnym świadectwem, żeby w swoim życiu też tą drogą iść.
Zastanawialiśmy się nad jednością małżeńską. Jednością, która ma być odbiciem Trójcy Świętej. Myślę, że to takie zadanie, które tak do końca nie jest jeszcze rozeznane i nigdy nie będzie tutaj na ziemi. Ale mamy takie przekonanie, że wpatrując się właśnie do eucharystycznego Jezusa, czytając o tym, kiedy był na ziemi i służył nam, ludziom, myślę, że to wszystko przybliża nas właśnie do możliwości bycia jednością. Ja mam takie poczucie, że jak przychodzę do domu, to ja chcę być w tym domu. Mało tego, wcześniej chcę wrócić do tego domu. Nie byłoby właśnie takich uczuć, że jest ok, kiedy byłoby właśnie oddzielnie, kiedy byśmy każdy sobie, kiedy byśmy każdy w innym pomieszczeniu, kiedy byśmy nie modlili się za siebie, kiedy byśmy dbali tylko i wyłącznie o siebie. Nie byłbym też sobą, gdybym nie zadał Wam takiego zadania. Oczywiście kto chce, tak jak Pan Jezus mówił, kto chce, to ja też chcę zostawić Wam, polecić takie zadanie. Ono jest związane właśnie z tym następnym slajdem, nie wiem, czy jest widoczne. Mieliśmy taką sytuację, w życiu chrześcijanina nie ma przypadków, więc wierzymy, że po coś ona była, że w tym roku, na początku tego roku, otrzymaliśmy takie opatrunki gipsowe. Ja na prawej ręce, Kasia na lewej. Ja mam garnitur, więc nie widać za bardzo tego gipsu, ale musicie uwierzyć, że też był taki zacny. I odczytywaliśmy, o co chodzi. I to zadanie będzie się troszeczkę z naszym doświadczeniem właśnie wiązało. Spróbujcie sobie tak na pół dnia na przykład, może dzisiaj po południu, może w ciągu tygodnia, spróbujcie sobie jedną rękę dać do tyłu. I tak funkcjonować w małżeństwie. Może nie w pracy, bo to by nie zrozumieli niektórzy, ale w domu myślę, że można spróbować. Ale wszystko, tak? Począwszy od ubierania ziemniaków, jeden trzyma, drugi musi operować tym nożem. Jakie zaufanie, jakie poczucie bezpieczeństwa, kiedy mąż trzyma nożyk w ręce przy ubieraniu ziemniaków. W momencie, kiedy musimy zawiązać sobie sznurówki na przykład, no nie zrobi tego współmałżonek, ale jeśli mamy dzieci, no to dobrze by było właśnie poprosić dziecko. Nasz syn, jak go poprosiłem o zawiązanie sznurówek, tak przystanę naprzeciwko mnie i mówi: tato, ja myślałem, że to będzie o wiele później. No więc, więc takie niesamowite doświadczenia, zarówno w zakresie jedności fizycznej, jak i przeżywania właśnie wspólnoty, czy małżeńskiej, czy rodzinnej. Już nie mówię o bardzo ciekawej toalecie wieczornej, więc polecam, naprawdę to zadanie bardzo dużo przynosi małżonkom takiego poczucia jedności. Bardzo dziękujemy za ten czas wspólnie tutaj spędzony. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom, też z tyłu kościoła pozwoliliśmy sobie przywieźć parę pozycji takich książkowych, i ulotki są do zebrania właśnie dla lepszego bycia w małżeństwie. I też na co dzień posługujemy w duszpasterstwie rodzin diecezji gliwickiej i tam staramy się bardziej warsztatowo niż wykładowo z małżeństwami ćwiczyć pewne rzeczy i mamy taką serię warsztatów pod tytułem Kropelka dla małżeństwa. Za niedługo właśnie, bo już 8 grudnia warsztaty z komunikacji małżeńskiej jeszcze są wolne miejsca, jeżeli ktoś chciałby bardziej przećwiczyć kwestie komunikacji, czy na przykład warsztaty konflikt małżeński i co dalej. To będzie dopiero 19 stycznia, dopiero albo już. W związku z tym też zapraszamy do takiego ćwiczenia pod okiem innych małżeństw prowadzących, bo myślę, że doskonalimy się i trening czyni mistrza. W związku z tym będzie nam na pewno bliżej i łatwiej. Też popełniliśmy z Kasią taką, nie wiem, groszówkę, pozycję, którą napisaliśmy dla narzeczonych. Ona się tak rodziła długimi latami, troszkę w bólu, ale w końcu powstała. Chcemy się też z nią podzielić z Wami, bo zawarliśmy tam takie dosyć ważne rzeczy dla małżeństwa, a więc nie zależy na jakim etapie, nie tylko oczywiście dla narzeczonych, ale również dla małżonków polecamy te słowa, które tam zawarliśmy. Jeszcze raz dziękujemy za spotkanie.
Duch Święty.